Bracia i siostry, jest dobra nowina. Ostatnie miejsce już zajęte. Zajął je Jezus Chrystus, stając się pokornym sługą, a dosłownie mówiąc niewolnikiem. Pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem jest ustalana kolejność. W świątyni na przykład są dwa miejsca szczególne. Jedno jest za ołtarzem, a drugie jest pod chórem. To są bardzo dobre punkty widokowe. Z tym, że pod chórem jest lepsze. Bo stąd widzi się wszystko i wszystkich, każdego. No ale jest się przez wszystkich widziany. A tamto miejsce, pod chórem, też stamtąd widzi się wszystko i wszystkich, ale nie jest się oglądany przez nikogo. Dlatego faryzeusze na przykład w synagodze żydowskiej siadali przy wejściu. Ponieważ każdy, kto wchodził, no witał ich, pozdrawiał, a poza tym właśnie mieli wszystkich na oku. Tak to jest w życiu, że ustalamy jakąś kolejność, hierarchię, ważność. Zapraszamy, jesteśmy zapraszani. Ale Słowo Boże przewidziane na dzisiejszą niedzielę wywraca wszystko w naszych głowach. Syrach, natchniony mędrzec, powiada: im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im mądrzejszy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im bogatszy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im bardziej jesteś wykształcony, tym bardziej się uniżaj. Im więcej możesz, tym bardziej się uniżaj. Im jesteś starszy, tym bardziej się uniżaj. Im więcej ci dano łask i darów z nieba, tym bardziej się uniżaj. Im większy jesteś w oczach innych, choć człowiek jest największy w swoich oczach, tym bardziej się uniżaj. Im bardziej podziwia cię twoja żona, tym bardziej się uniżaj. W Barcelonie jest wspaniała katedra. Barcelona ma dwie katedry. Jedną jest Camp Nou, budowany teraz nowy stadion. I tam rzeczywiście tysiące wiernych na każdym meczu Barcy. No i jest druga katedra, Sagrada Familia. Człowiek, który ją wymyślił i zaczął budować, bo ona jest ciągle w budowie, Antonio Gaudi, sługa Boży, kazał się pochować kilka pięter poniżej posadzki kościoła. Rzadko kto może tam wejść, żeby z bliska popatrzeć na płytę nagrobną zrównaną z posadzką. Jakieś trzy piętra poniżej poziomu, po którym chodzą ludzie. Stworzył arcydzieło, które zachwyca, zapiera dech, robi wrażenie. Miliony ludzi chcą zobaczyć ten cud architektury. Nie ma epitafium, nie ma wspaniałego nagrobka, jak Juliusz II papież Osobiście Michał Anioł rzeźbił jego nagrobek, który i tak kryje to samo, czyli kości. Bo każdy grób kryje to samo. Antonio Gaudi kazał się pochować praktycznie tak, żeby nie było wiadomo, gdzie jest jego grób. Bardzo pokornie. Kiedy budował katedrę, zwołał bardzo wielu ludzi, rzemieślników, żeby ich dzieci nie były zaniedbane, porzucone, zostawione samym sobie. Kazał budować szkołę, uznając, że to są ostatni z możliwych dzieci budowniczych katedr, że trzeba się nimi zająć. I obok tej katedry jest budynek szkoły, jeden z kilku. Są jeszcze ławki z tej epoki, są rysunki, tablica. I dzieci rzemieślników były uczone, kiedy ich ojcowie budowali tę wspaniałą katedrę. Można być twórcą wielkich rzeczy i pozostać skromnym, pokornym człowiekiem, jak Antonio Gaudi. Bez zadęcia, bez wyniosłości. Kiedy potrącił go tramwaj, to ludzie nawet nie wiedzieli. Myślę, że to jakiś bezdomny. Na jego pogrzeb przyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to był najbardziej ludny pogrzeb w dziejach Barcelony. Nawet przyszli wolnomyśliciele i przeciwnicy Kościoła, którzy bluźnili przeciwko tej katedrze i przeciwko Bogu, żeby oddać szacunek człowiekowi, który ośmielił się rzucić wyzwanie siłą natury nawet. Bóg jest bardzo pokorny, choć bywa, że ma czasami pysznych wyznawców i pysznych pasterzy. Tak jak nie jeden pokorny ojciec ma pyszne dzieci. Tak bywa. Przerabia się takie scenariusze. Mierzycie się z pychą własnych dzieci. Nie uczyliście ich pychy. Albo przynajmniej nie chcieliście ich uczyć pychy. Ale zachorowali na tę chorobę. Bóg jest bardzo pokorny. Bardzo. Jak mówi hymn chrystologiczny z listu do Filipian z drugiego rozdziału. On, będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Ojcem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego powiedziałem na samym początku, że ostatnie miejsce zajęte. Więc nikt z nas nie może się czuć ostatni. Może być najwyżej przedostatni. Ostatnim jest On, Jezus Chrystus. Jaką trzeba mieć pokorę, żeby kochać człowieka? Jaką trzeba mieć pokorę, żeby kochać pyszałka? Bóg, widząc ludzką pychę, ściera ją. No, w dziwny sposób to się dzieje. No zobacz. Nastolatek zabrał samochód rodziców pod ich nieobecność. I zabrał dwóch kolegów. I spłonęli żywcem. Pycha nastolatka. Bo gdyby był pokorny, przynajmniej poprosił, zapytał, czy mu wolno, czy powinien, spłonęli. Czy tylko oni? Bóg jest bardzo pokorny i chce nas nauczyć tej trudnej cnoty, która jest matką cnot. Na pysze Bóg niczego nie buduje. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, mówi Maryja w Magnificat. Bóg pysznym się sprzeciwia i czy to będę ja, czy to będziesz ty, sprzeciwi się. Powiedz, kiedy doświadczyłeś największego upokorzenia w życiu? Kto cię najbardziej upokorzył? Kiedy? Co było największym upokorzeniem twoim? Konkretna sytuacja. Może upokorzył cię mąż albo żona. Może upokorzyło cię twoje rodzone dziecko. Może upokorzył cię ksiądz. Może sąsiad. Może upokorzył cię człowiek, który miał władzę nad tobą. A może upokarza cię jakaś sytuacja. Patrz, w szpitalu człowiek w tym samym miejscu śpi, odpoczywa, modli się i je, przyjmuje zabiegi i załatwia wszystkie swoje czynności fizjologiczne. Zobacz, jakim upokorzeniem jest, że trzeba chodzić w pampersie jako dorosły człowiek, w pielusze urologicznej, z cewnikiem. Siadasz na basenie jak na tronie, ale to nie tron. W obecności innych chorych. Zobacz, jakie to jest upokorzenie dla człowieka. Jakim upokorzeniem bywa starość? Mój proboszcz, świętej pamięci, ksiądz Przech. Jako kleryk byłem pod wrażeniem jego inteligencji, jego pamięci. Cytował trylogię z pamięci. Był strasznie oczytany. Imponował wszystkim właściwie swoją wiedzą i swoją mądrością. I kiedy przyszła taka starość, już końcowy etap jego życia, on w jednej rozmowie w ciągu jednej godziny potrafił mnie zapytać kilkanaście razy, gdzie ja pracuję. Nie był w stanie zbudować zdania złożonego. Myślałem sobie, co się porobiło z tym człowiekiem? Jak go pustoszy choroba? Jakim upokorzeniem jest, że jest się w towarzystwie i mówi się niedorzeczność? Życie to jest prawdziwa szkoła pokory. I wszystko, co nam, co się wydarza, może służyć uczeniu się tej pokory. Pan Bóg dopuszcza pewne fakty, żeby nas oczyścić, uwolnić. Jakie było twoje największe życiowe upokorzenie? Kto cię upokorzył? I dlaczego? Może w takim pierwszym odruchu, jako pierwsza reakcja zranionej miłości własnej, był gniew, złość, irytacja, furia. Może potraktowałeś, że to twój wróg. Na pewno to jest wróg twojej pychy, czy mojej. Ale może to jest prawdziwy przyjaciel, który pomaga nam się uwolnić, który ściera naszą pychę. Wielu fundatorów kościołów na przykład kazało mieścić swoje płyty nagrobne przed wejściem, tak jest przed katedrą lubelską. Człowiek, który jest tam pochowany, kazał wyryć jedno zdanie: ścierajcie moją pychę. Wielu przychodzi bezrefleksyjnie, ale w istocie depcze tą płytę. Pozwoliłbyś, żeby ktoś deptał twój grób, twoje dobre imię? Zobacz, jak alergicznie reagujemy na takie sytuacje. Ale Pan Bóg czasem dopuszcza, żeby nas leczyć. Jezus opowiedział przypowieść nie bez przyczyny. Powodem było pewne spostrzeżenie. Zauważył, że wybierali sobie pierwsze miejsce. W legendzie o królu Arturze i o zamku Camelot pojawia się motyw okrągłego stołu. Król chciał, żeby rycerze zasiadali jak równy z równym, żeby wszyscy siedzieli, bo koło nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Ale to legenda. W życiu jest hierarchia. Ustalamy ją między sobą. Wynosimy niektórych niepotrzebnie wysoko i dołujemy innych niesłusznie. Zobacz, ile ludzi stanęło na cokołach. Może pojedź sobie do Kozłówki i tam oprócz tego, że jest piękny pałac Zamojski, to jest muzeum takie dziwne, gdzie są wyrzucone na śmietnik pomniki ludzi, którzy byli na cokołach. Odlewano im pomniki z brązu, zbrodniarzom, mordercom, buntownikom, bluźniercom. Słusznie znaleźli się na śmietniku historii. Bardzo słusznie. To najlepsze miejsce dla nich. A ilu ludzi zostało wdeptanych w ziemię, znieważonych? Ilu ludziom złamano kariery życiowe, biografie? Ilu ludźmi poniewierano? Nasze osądy, nasze kryteria, które stosujemy, wywyższając lub poniżając, dochodzi do niezwykłej zamiany miejsc i ról. Odkrywamy prawdę o sobie, o kimś. Czasem trudno w tym się odnaleźć, a jednak trzeba się odnaleźć. Upokorzenia mają sens. Chrześcijanin nie tylko godzi się na upokorzenia, ale nawet ich szuka dla siebie. Brzmi to dziwnie, ja wiem. Jak ja usłyszałem to kiedyś pierwszy raz, jak ktoś mi to mówił, że chrześcijanin szuka upokorzeń. Ten człowiek zwariował, pomyślałem sobie. Ja mam szukać upokorzeń? Tak. Żeby się leczyć z pychy. Pycha umiera ostatnia. Pycha umiera ostatnia. Człowiek umrze, a ona jeszcze trochę żyje. Mamy zająć to miejsce, które przewidział dla nas Bóg. Nie pierwsze i nie ostatnie. Któreś z rzędu. Ale które? Dawid był największym królem w Izraelu. I był najmniejszym synem Jessego, ostatnim, którego nikt nie brał pod uwagę. Ani ojciec, ani bracia. Tylko prorok Samuel dostrzegł w nim właściwego kandydata. Elizeusz był przy 12 parze wołów i Eliasz, żeby powołać kolejnego proroka, minął 11 par wołów i 11 orzących. Poszedł do tego ostatniego. Mówi, ty ostatni będziesz moim następcą. To wywraca nasze rozumienie, nasze wszystkie kryteria wielkości, małości, które stosujemy na co dzień. Jakże się mylimy często w ocenach. Ile razy pomyliłeś się w ocenach ludzi? Ja pomyliłem się wiele razy. Potem jest tylko głupio, wstyd, niesmak, poczucie winy. Jak ja mogłem tak ocenić tego człowieka? Po minie, po wyglądzie, po pieczątce. Upokorzenia mają sens. Leczą nas z najgorszej choroby. Z pychy. Niech będzie nam światłem Antonio Gaudi, który kazał się pochować tak, żeby nikt tego nie widział.